Dobrze, kochani, jesteśmy 2 tygodnie po wiatrołapie. Ja tydzień temu nie mogłem być, ale dalej jestem w tym takim wiatrołapowym duchu. I chciałbym dzisiaj wam powiedzieć słowo na temat Królestwa Bożego i Kościoła Bożego. Królestwo Boże i Boży Kościół. Wiecie, żyjemy w taki sposób, że codzienność naszego życia sprawia, że tracimy ostrość widzenia i słyszenia Bożych rzeczy. Wczoraj miałem taką poranną myśl, bo rano wstałem, wiedziałem, że mam wolną sobotę, mogę robić z nią co chcę i od samego rana zacząłem kombinować, czym by się tutaj zająć, bo mamy cały wolny dzień przecież. Mogę go wypełnić różnymi rzeczami. I bardzo szybko Bóg do mnie powiedział, to jest mój dzień, siadaj i czytaj Biblię, ja już czekam. Później, kiedy wpisałem to na Facebooku, okazało się, że ten post to był post, rozumiesz, miesiąca mój, w taką dużą ilość lajków zdobył, bo był tak prosty i tak oczywisty. Ale powiem wam, że to nie jest sposób, w jaki my na co dzień żyjemy. My generalnie żyjemy, ja to nazwałem jakiś czas temu, bieżączką, tak, trochę od biegania, trochę od innych rzeczy. Żyjemy po prostu codziennością, która nas wciąga, zasysa i nie pozwala patrzeć na rzeczy takimi, jakimi one wyglądają. Dopiero kiedy wydarza się jakiś kryzys, to wtedy łapiemy się za głowę, Boże, jak ja żyję, co ja robię z moim życiem, przez co ty, jest tyle ważnych rzeczy. Lub kiedy jesteśmy na jakichś rekolekcjach w stylu wiatrołap, wtedy nasze zmysły duchowe są potrząśnięte i zaczynamy zastanawiać się nad tym po prostu, dokąd to wszystko zmierza i może warto by było przez cały czas tak żyć, jak żyjemy tu na wiatrołapie, w takiej Bożej bliskości, w takim doświadczeniu cudów i znaków i Bożego namaszczenia i co ja robię przez cały rok. Tak? Więc wiecie, ale na co dzień to nas to po prostu musi przyjść jakaś szczególna łaska, żeby na nas spłynęła, żeby do nas dotarło, że nasze życie z Bogiem to jest coś absolutnie cennego i wartościowego w Bożych oczach i nie możemy go prowadzić tak, jak go prowadzimy po prostu z rozpędu z dnia na dzień. Wiecie, my wszyscy od momentu, kiedy narodziliśmy się na nowo, wszyscy, którzy narodziliśmy się na nowo, od tego momentu, słuchajcie, weszliśmy w kosmiczny konflikt. Słowo Boże mówi o nas w ten sposób, że przeszliśmy z ciemności do światłości, spod panowania szatana do panowania, pod panowanie Boga. Słowo Boże mówi, że diabeł nienawidzi potomstwa Bożego. Więc w momencie, kiedy narodziłeś się na nowo, wszedłeś z miejsca bycia bezwolnym orkiem poddanym demonom, do miejsca bycia sługą Bożym, który jest zwalczany przez całe Królestwo Ciemności. Jeżeli jesteś tego świadom, to zaczynasz postępować i żyć w zgodzie z tym. I to się nazywa Królestwo Boże. Boże panowanie, które ma niszczyć dzieła diabła, które ma niszczyć zamysły szatana i przesuwać granice Bożego Królestwa i odsuwać działanie demoniczne w tym świecie. Jeżeli żyjesz z dnia na dzień, to żadna z tych rzeczy nie ma miejsca w twoim życiu. Po prostu jesteś poza nią. Jesteś bezwolnym człowiekiem, który nie wie, dokąd zmierza jego życie. Więc dzisiaj będzie o Królestwie Bożym i o Kościele Bożym. Mamy takie wyobrażenie, że Kościół Boży to jest taka, wiesz, jedna z instytucji, która funkcjonuje na tym świecie, która ma jakieś tam swoje cechy sobie przypisane i bardzo często jesteśmy zwiedzeni, ponieważ myślimy, że to jest jeszcze jedna z instytucji, która funkcjonuje na tym świecie. Że jest to jakiś byt społeczny, no bo są ludzie i są razem, że może to jest tak trochę byt kulturowy, bo on wytwarza pewną kulturę, pewną dynamikę jakąś swoją ma, że jest to jakieś po prostu takie stowarzyszenie ludzi, którzy w pewien jednakowy sposób myślą, zgadzają się ze sobą intelektualnie. Powiem ci, Kościół Boży to nie jest żadna z tych rzeczy. Kościół Boży to jest ciało Jezusa, które jest tutaj na ziemi. Ty zostałeś włączony do tego ciała. Jezus jest głową, a ty jesteś stopami, które chodzą po tej ziemi. Słowo Boże mówi, że gdziekolwiek postawimy nasze stopy, to ta ziemia, gdzie postawimy te stopy, będzie nasza. Jeżeli ty nie jesteś tymi świadomymi stopami, to co dzieje się w twoim życiu? Jesteś przepychany przez czas i okoliczności, przez swoje życie Do jakiego momentu? Do momentu zejścia z tego świata. W międzyczasie wielu z nas, ponieważ wiemy, że Bóg jest dobry, łudzi się, że w międzyczasie przy okazji, kiedy unosimy nogi nad tą ziemią i nie chcemy ich mocno postawić, żeby ogłaszać dzieła Boże, że w międzyczasie skapnie nam jakieś Boże błogosławieństwo. I czasami skapuje, bo Bóg jest miłosierny. Ale dzisiaj nie mówimy o skapywaniu Bożego miłosierdzia, o chwilowych przepływach łaski, ale mówimy o życiu w świadomości Królestwa Bożego i życiu w świadomości Kościoła Bożego, który jest Jego ciałem tutaj na ziemi. I dzisiaj to słowo moje tak naprawdę to jest wezwaniem do każdego, żeby obudził się i żeby zdał sobie sprawę, jakie miejsce zajmuje w kosmosie. Jaka jest jego rola w tym miejscu, w którym żyje. Dokąd zmierza. Bo Królestwo Boże przychodzi na tą ziemię i Bogu bardzo zależy, żebyśmy my byli aktywnymi uczestnikami tego Królestwa. Żebyśmy nie byli nominalnymi członkami tego Królestwa. Wiecie, my z tych czasów ciemnych, średniowiecznych, my śmiejemy się z ludzi, którzy uważali się za chrześcijan. Dzisiaj śmiejemy się z ludzi, którzy w tym kraju uważają się za chrześcijan. Ja powiem wam, musi nastąpić koniec naszych śmiechów i chichów. Bo Słowo Boże mówi, jakim sądem mierzycie, takim i wam odmierzą i was osądzą. Jeżeli ty uważasz, że w czasach średnich, średniowiecznych, w ciemności ludzie uważali się za chrześcijanami, ale przecież oni w ogóle nimi nie byli, bo nie znali Boga i mu nie służyli i grzeszyli. Jeżeli dzisiaj uważasz, że ten kraj uważa się za chrześcijański, a ci ludzie żyją, jakby Boga nie znali, to w kolejności następnej pod sąd poddany będziesz ty, którego letniość zostanie zmierzona przez Boże termometry i będzie nad tobą wydany wyrok, jaka jest temperatura twojego duchowego życia. I może się okazać, że będziesz zaliczony do tych, którzy bez dotykania ziemi próbują przemknąć się przez życie i doświadczyć skapującego Bożego błogosławieństwa. A Bóg czyni coś nowego. Bóg czyni coś nowego. Jak czytamy Ewangelię, to widzimy, w jaki sposób Jezus przygotowywał swoich uczniów do tego, żeby oni zaprowadzali Królestwo Boże. My dzisiaj w naszych środowiskach chrześcijańskich, ewangelicznych szczególnie, mamy takie przekoloryzowanie, takie wskoczenie do jednego rowu, który jest rowem Bożej dobroci. I na przykład rzadko mówimy, że Ewangelia, którą głosił Jezus, a tak ją nazywają wszystkie Ewangelii, że On to robił, że była Ewangelią Królestwa. My mówimy po prostu Ewangelia. Czy znasz Ewangelię? A cóż to Ewangelia? Ewangelia to dobra nowina. Dla kogo? Dla mnie. Ale kiedy Jezus chodził na ziemi, to jest powiedziane, że On cały czas, chodząc po ziemi, nauczał i głosił Ewangelię o czym? Ewangelię o Królestwie. Królestwo to jest Boże panowanie nad ziemią, do którego my jesteśmy włączeni przez to, że poddajemy się i później przez to, że poddajemy się, my sprawujemy te rządy w miejsce Jezusa Chrystusa, nawołujemy ludzi do pojednania się z Bogiem i przepędzamy diabła z tej ziemi, ogłaszając Boże Królestwo, Boże Panowanie, przepędzając choroby i przepędzając demony. Więc teraz, kiedy my przeszliśmy do takiego, komfortowego chrześcijaństwa, które nazywa się Ewangelia po prostu Boża, czyli dobra nowina dla ludzi, żeby nie zginęli, to może się okazało, że stracimy coś z tego, że to jest w tych wszystkich Ewangeliach nazwane Ewangelią Królestwa. Ewangelią Królestwa Bożego, Ewangelią Królestwa Niebieskiego. I teraz wiecie, kiedy Jezus chodził na ziemi, to wracam już do tego momentu, o którym chciałem powiedzieć, Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, On przygotowywał swoich uczniów, żeby byli świadomi tego, co ma się wydarzyć. My dzisiaj, jako uczniowie Jezusa Chrystusa, musimy być obudzeni i trzeźwi, że On to samo, co czynił ze swoimi apostołami, teraz czyni z nami i tak samo, jak ich posłał, chce nas posłać. Bo On tutaj nikogo więcej nie ma na ziemi, jak tylko nas. No oczywiście w innych jeszcze zborach, społecznościach, wspólnotach, tak? Ale to z niczego nas nie zwalnia. W tej społeczności może ktoś siedzieć i myśleć sobie, no pewnie ma tutaj paru do wysłania, ale to prawdopodobnie nie jestem ja, bo jestem chrząszczek mały, mała mróweczka i po prostu i zostawcie mnie w spokoju. Nie, nic z tych rzeczy. Jezus, wiesz, był mądry, był mądrzejszy ode mnie, bo wziął sobie tylko 12 uczniów na bliskie szkolenie i powiedział, wystarczy. stało się dokładnie to samo, co stało się w przypadku Gedeona, kiedy miał wyzwolić lud izraelski spod jarzma panujących nad nimi innych narodów. Bóg powiedział do Gedeona: dobrze, zbierz armię, a później mu tą armię stopniowo ociosywał, aż została mała grupa i powiedział: teraz możesz iść walczyć, bo teraz chwała będzie oddana Bogu, który zwycięża, a nie wielkiej gromadzie ludzi, która zwycięży. Widzicie, Jezus zrobił coś mądrego, Jezus zrobił coś zgodnie z poleceniem Ojca i wziął sobie tylko 12 uczniów. A później na koniec, kiedy odchodził, powiedział: dobrze, a teraz idźcie i co? Hej, 12, co macie robić? Co on do nich powiedział? Idźcie. Ale gdzie macie iść? Najeść się do restauracji, macie iść odpocząć, macie iść zbudować domy, macie iść łowić ryby. Co im kazał zrobić? Idźcie gdzie? Na cały świat. 12 kazał pójść na cały świat. Co jeszcze kazał im robić na tym świecie, kiedy pójdą na cały świat? Głosić Ewangelię Królestwa, tak? I co dalej? I co później robić z tymi, którym głoszą? Czynić uczniami kogo? Co tam jest napisane? Narody! Wszystkie narody! To jest total. Jeden facet, Syn Boży, my dzisiaj oczywiście odkręcamy historię do tyłu, bo mamy ją zapisaną, więc mówimy: a, Syn Boży, no tak, Jezus, no tak, no umarł, no zmartwychwstał, tak? Ale wiesz, w tym momencie, kiedy Jezus zaczyna swoją służbę, to jest synem cieśli, w Nazarecie go nie znają, faryzeusze go nienawidzą, jest, generalnie jest nieprzychylnie traktowany i on wybiera sobie 12. I do tej 12 przed swoją śmiercią mówi: poślę wam pocieszyciela, on będzie z wami, przypomni wam wszystko. Po zmartwychwstaniu przychodzi na chwilę tylko. Tylko na chwilę. I mówi: i teraz idźcie na cały świat i czyńcie narodami wszystkie, czyńcie cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody. Wiecie, dzisiejsze czasy, w których my żyjemy, nic się nie zmieniły. Jezus nie powołał nas, żebyśmy byli miłymi kościołami, z słodką atmosferą uwielbienia i zaspokojonymi potrzebami religijnymi w postaci szkółek dla dzieci, żebyśmy my mogli w komforcie wysłuchać kazania. Z miękkim fotelem i kimś, kto opłaci rachunek za salę i prąd. Bo to jest totalna bezbożność. Jeżeli taki punkt widzenia mamy. Czy potrzebujemy szkółek, czy potrzebujemy sali, czy potrzebujemy siedzeń? Tak. Czy potrzebujemy miękkich siedzeń? Nie. Wszystko potrzebujemy, tak? Wszystko jest dla ludzi. Spoko. Ale ja mówię teraz o pewnym punkcie widzenia. Bo jak całe życie siedzisz na miękkim fotelu, to już nigdy nie chcesz siedzieć na twardym fotelu. I wtedy masz problem gigantyczny. Wtedy masz gigantyczny problem. Bo wtedy, kiedy ci miękki fotel zabierają spod pupy, to myślisz, że się świat zawalił. I nawet nie zauważasz, że większa część tego świata siedzi na kamieniu przez całe życie. Więc miękki fotel nie jest zły, ale zła jest taka perspektywa, kiedy my myślimy, że tego rodzaju życie nam się należy i to w ogóle jest wola Boża. Bo wola Boża będzie dopiero wtedy, kiedy my wstaniemy, wykonamy Jego słowo i pójdziemy na cały świat głosić Ewangelię wszystkim narodom, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co Jezus nauczył nas przestrzegać. Wtedy dopiero wchodzimy we właściwe tryby. Więc Kościół Boży to nie jest instytucja kulturowa, intelektualna, społeczna, gromadząca wspólnotę ludzi, ale to jest Jego ciało na ziemi, które ma egzekwować Jego rządy. Więc teraz, kiedy grzech jest w twoim życiu i moim życiu, to Królestwo Boże traci. Czasami myślimy, cóż wielkiego. Wiesz, myślę, że coś bardzo wielkiego, bo kiedy zajrzymy sobie do tak zwanego Starego Testamentu, na dzieje królów Izraela, to widzimy tam, że za każdym razem, kiedy oni odchodzili od woli Bożej, to za każdym razem byli przez Boga usuwani ze swojego urzędu. Więc być może to nie jest mało ważna rzecz, kiedy my przestajemy żyć świadomym, świętym, oddzielonym dla Niego, agresywnym, w Duchu Świętym życiem. Jeden kompromisik, drugi kompromisik, trzeci kompromisik. Nadzieja, że jakoś się poukłada, że głowa przestanie boleć i pewnego dnia wyjdę na prostą. Może się okazać, że to nie jest tylko branie na przeczekanie, ale to jest totalne odstępstwo. Bo ono zakłada, że ja nie widzę rzeczy takimi, jakimi one są. Na wiatrołapie miałem takie mistyczne przeżycie w czasie jednego z ostatnich uwielbień, kiedy leżałem na ziemi
I w ogóle to jest po prostu piękne, kiedy my możemy w czasie uwielbienia skupiać się na tym, żeby Bóg był wywyższony, a nie żeby tylko rozkminić naszą duszę i nasze myśli. Wtedy Bóg naprawdę przychodzi, bo Słowo mówi, że On mieszka w chwałach swojego ludu, więc zawsze jak się schodzimy i uwielbiamy Boga, to naprawdę oddawaj Mu cześć. Nie skupiaj się na tym, żeby ci się w głowie poukładało ze swoją duszą i swoimi myślami, bo często nigdy ci się to nie poukłada, dopóki Bogu nie oddasz chwały z całego swojego serca. Kiedy nie powiesz, Ty jesteś Bogiem. No to wchodzę w poboczny wątek. Ale powiem wam o Królu Nebuchadnezarze, bo mi ktoś powiedział w czasie wiatrołapu, że mam studiować Księgę Daniela, więc studiuję ją intensywnie. Było takie wydarzenie w Księgu Króla, w życiu Króla Nebuchadnezara, które przewidział też, miał sen najpierw, że był wielkim drzewem, które zostało ścięte, a później musiał żyć wśród zwierząt. Daniel mu wyłożył ten sen i powiedział, Królu, nawróć się. Bo jeżeli się nie nawrócisz, to będzie z tobą jak z tym drzewem, będziesz musiał mieszkać kilka sezonów razem ze zwierzętami, jeść trawę, włosy twoje będą jak pióra orła, a pazury jak po prostu, nie wiem, szpony po prostu, orła, pióra, tak? I słuchajcie, i on po prostu zapomniał o tym, ten król Nabukadnezar, król babiloński, i któregoś dnia wyszedł na taras. I taki był podniecony tym, co zobaczył, że powiedział, wow, moje królestwo jest wspaniałe. Czyż to nie moja wspaniałość to wszystko zbudowała? W tym momencie rozległ się głos z nieba. Król Nabukadnezarze, władza królewska zostaje ci odebrana. Stracił rozum, nastąpił bunt na dworze, został wyrzucony i na kilka sezonów mieszkał jak zwierzę, był dziki, stracił rozum, żywił się trawą. I tam jest powiedziane później, ale pewnego dnia, po upływie tego czasu zapowiedzianego przez proroctwo, jest powiedziane, że spojrzał w niebo, uwielbił Boga i wrócił mu rozum. I wtedy została mu przywrócona władza królewska. Wiesz, często nie wiemy, o co chodzi w naszym życiu, z jednej prostej przyczyny. Nie żyjemy życiem dziękczynienia i uwielbienia dla Boga. Brak uwielbienia dla Boga, brak wdzięczności, ciągłe szemranie przeciwko swojemu życiu, przeciwko życiu innych ludzi, przeciwko temu, jak to się słabo układa, jest tak naprawdę biciem w samego siebie i odbieraniem sobie rozumu. Jaki jest inny werset na to? Głosiłem o tym na wiatrołapie. W liście do Rzymian jest powiedziane, że ludzie, którzy poznawszy Boga, nie uwielbili Go, znikczemnieli w swoim sercu, w umyśle, a ich serce pogrążyło się w ciemności. To jest sam początek listu do Rzymian, drugi rozdział. Więc jeżeli nie oddajesz Bogu chwały, jeżeli nie masz, ale wiesz, cały czas o tym samym mówię. Kto będzie oddawał Bogu chwałę? Ten, do którego prawda dotarła. Że jest jeden Bóg, który kontroluje wszystko, a my jesteśmy prochem. Nikt inny nie będzie Bogu oddawał chwały. I nie będą próbować Mu oddawać. Śpiewam ci piosenkę, ty dajesz mi obiad. Próba dziękczynienia w modlitwie z uzyskaniem czegoś od Boga. Ale prawdziwi czciciele będą mu oddawać Bogu chwałę tak, jak Szadrach, Meszach, Abednego, kiedy mieli złożyć pokłon przed posągiem i powiedzieli, nie nasza to rzecz sądzić Boga, jak Bóg będzie chciał nas wyciągnie, jak nie, nie wyciągnie. Ale nie zegniemy kolan przed czym? Przed strachem, przed śmiercią. Nie oddając chwały posągowi metalowemu, złotemu, oddali chwałę Bogu. Bóg ich wyratował, ale nie było gwarancji, że ich wyratuje. Nie mieli takiej obietnicy. Oddawanie Bogu czci to jest właśnie takie miejsce. Słowo Boże mówi, za wszystko dziękujcie, w każdym czasie. Amen? Cokolwiek się dzieje. Ciekawe jest, że wczoraj Surprise dokładnie to napisał na Facebooku. Czasami jest taki dzień, że nic nie pozostaje, jak dziękować Bogu za to, że żyje. Słońce wschodzi, słońce zachodzi, a my wielbimy Boga, że nadal żyjemy. I nie ma żadnego znaczenia, czy się coś dobrego wydarzyło, czy źle. Bo Bogu należy się chwała bez względu na to, czy dzieje się dobrze, czy dzieje się źle. Bo On jest Bogiem, On jest Panem, On jest Królem, jest święty, jest wszechmogący, nieogarniony i nikt nie ma nic wspólnego z Nim, z ludzi żyjących na ziemi, dopóki krew Jezusa nas nie oczyści. Dobrze. Doszedłem do miejsca w kazaniu, gdzie niektórzy zaczynają zastanawiać się, o co mi chodzi, więc już jest dobrze. Dobrze. Więc leżałem na podłodze w czasie uwielbienia na wiatrołapie. Wielbiłem Boga. I w pewnym momencie i przyszła na mnie pokuta. I zacząłem Boga przepraszać za to, że w zły sposób patrzałem na otaczający mnie świat. Na polskie miasta, na polskie wsie, na polską politykę, na krajobraz nieuporządkowany, na charaktery ludzi w tym kraju. Wiecie, jak to się stało? Bóg do mnie przyszedł i powiedział: Marek, Królestwo Boże przychodzi. W Królestwie Bożym wszystko jest piękne. Wszystko jest poddane Bogu. Wszyscy ludzie są dobrzy. Wszystko służy Bożym celom. Dlaczego ty patrzysz na ten otaczający się świat i się nim gorszysz? Ty jesteś do niego posłany, żeby ten świat zmienić na Królestwo Boże. I słuchajcie, od razu zacząłem Boga przepraszać, że nie robię tego, co do mnie należy. Narzekając na otaczającą rzeczywistość. Dobrze. Wróćmy do Jezusa i do Jego uczniów. W Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, uczniowie w pewnym momencie doszli do miejsca takiej Bożej zazdrości o to, jak wygląda życie Jezusa i przyszli do Niego i powiedzieli tak: Panie, naucz nas modlić się, jak Jan nauczał swoich uczniów. Wiecie, oni widzieli cuda i znaki w życiu Jezusa. Widzieli moc. Więc przyszli do Jezusa i powiedzieli: Panie, w takim razie naucz nas, żebyśmy my tą moc mogli zobaczyć w naszym życiu. My chcemy się modlić w sposób skuteczny. Chcemy widzieć te rzeczy, które widzimy w Twojej służbie. Wiecie, gdyby Jezus był jakimś jeszcze jednym religijnym guru, to by mi powiedział: nie powiem wam. To jest moja tajemnica cudów. Ale Jezus zawsze będzie dzielił się z nami, jeżeli my będziemy chcieli znaleźć odpowiedź i znaleźć klucz na to, co nas nurtuje i to, czego potrzebujemy dla swojego życia. No i słuchajcie, więc Jezus postanowił, że On nauczy swoich uczniów modlić się. Teraz w Ewangelii Mateusza czytamy, że powiedział: a wy, gdy się modlicie, mówcie tak, tak? A to w Ewangelii Łukasza. A tutaj mówił: a wy tak się modlcie. I teraz mamy tutaj cały ten tekst, który my znamy bardzo często jako modlitwę tak zwaną Ojcze Nasz. Tylko wiecie, ta modlitwa po pierwsze była poprzedzona pytaniem uczniów: naucz nas się modlić, a nie podaj nam super działającą modlitwę ze swojej magicznej księgi. Zaklęcie, które będzie działało na wszystkie potrzeby. Więc chrześcijanie często są zwiedzeni, bo myślą, że to jest właśnie modlitwa tak zwana pańska i należy się nią modlić. To się będzie miało takie rezultaty w życiu. Błąd. Jezus powiedział: nie z wielomowności, może będziecie wysłuchani, ale przez to, jaką wiarę macie, tak? Więc w kołku powtarzanie jakiejś nawet formuły, którą nawet Jezus powiedział, nic nie da, jeżeli wiara nie pojawi się w naszym życiu. Więc ja wierzę, że kiedy Jezus podaje tą modlitwę, to podaje ją w taki sposób, że chce w niej zawrzeć odpowiedź na pytanie uczniów: Panie, naucz nas modlić się. A on mówi: dobrze, to ja teraz was nauczę modlić się. Powiedzcie, jak my się zwykle modlimy, kiedy przychodzimy do Boga? Co my robimy? Boże, pomóż! Amen! Dokładnie tak samo mam. Pomódlmy się. Pierwsze, co wychodzi z naszych ust: Panie, prosimy Cię. To jest zawsze pierwsze. Czy tak Jezus nauczał modlić się swoich uczniów? Opowiadałem na wiatrołapie, że przed wiatrołapem postanowiłem skosić całą działkę naszą, strawy. I miałem różne potrzeby do modlitwy. I pchałem tą kosiarkę i co chwilę mówiłem: Panie, proszę Cię, Panie, proszę Cię, Panie, proszę Cię. Aż w końcu coś mi zaświtało w głowie, że coś źle robię. Wyłączyłem kosiarkę, stanąłem i mówię: Panie, przepraszam Cię. Ja błogosławię Ciebie, Boże. Ja błogosławię, Ty jesteś najwyższy. Ty nie jesteś Pan Edziu. Nie jesteś Pan Edziu, który mi załatwia różne sprawy w moim życiu. Ty jesteś Bogiem. Ja wielbię Ciebie. Czy mi odpowiesz, czy nie odpowiesz, ja Ciebie wielbię. Cokolwiek się wydarzy w moim życiu, ja wielbię Ciebie. Ty jesteś najwyższy, Ty jesteś królem. I dopiero kiedy kosiarka wystygła, dopiero mogłem wrócić do koszenia i przynoszenia Bogu moich trosk. Wiecie, dlaczego Bóg... Czasami ludzie nas pytają: ale skoro Bóg jest, to czemu nie odpowiedział na moją modlitwę? My dla niewierzących mamy dobry werset, mówimy im tak: wasze grzechy oddzieliły was od waszego Boga. Mówimy ludziom: najpierw nawróć się, przyjdź do Boga I powiedziesz, wtedy będziesz modlił się w imieniu Jezusa i Bóg w imieniu Jezusa wysłucha twoich próśb, ponieważ Jezus zapłacił za te wysłuchane modlitwy. Bo ty nie jesteś godzien prosić, bo nie mam w tobie nic dobrego, ale możesz prosić w imieniu Jezusa. I w ten sposób dajemy pstryczka niewierzącym, wyjaśniając im, dlaczego Bóg ich nie wysłuchuje. Ale teraz słuchajcie, teraz jakim sądem sądzicie, takim was osądzą? Pytanie jest, dlaczego nas Bóg nie wysłuchuje? Moja diagnoza taka, z tego nauczania Jezusa, jest taka, że być może dlatego, że mamy pokręcone priorytety w naszym życiu. Że przychodząc do Boga, myślimy, że w pierwszej kolejności nam się coś należy. A według tego czytamy tutaj, że jeżeli komuś coś się najpierw należy, to Bogu. Co Bogu się należy? Chwała, cześć, uwielbienie i dziękczynienie. Najpierw, zanim o cokolwiek poprosimy. Ale kto będzie się tak modlił? Ten, kto ma właściwe priorytety w swoim życiu poustawiane. Trzeba się odnaleźć w Bożym kosmosie, żeby zacząć modlić się w sposób, który Bóg wysłuchuje. Więc wiecie, pierwsza rzecz, która tu jest powiedziana, kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, niech się święci Twoje imię. Amen. Słuchajcie, kiedy się schodzimy, jakby to było super. Jakbyśmy po prostu zamiast śpiewać Panie przyjdź do mnie, albo Panie otwórz moje oczy, to są dobre modlitwy i też ja wierzę, że w czasie uwielbienia możemy modlić się, gdybyśmy mieli festiwal 45 minut oddawania Jemu chwały i radowania się z tego, że Jego imię jest naszym imieniem i że trzymaliśmy Jego imię w darze i Jego zbawienie, że otworzył nam drogę, że dał nam powód do radości, że jest źródłem mocy dla nas, że jest po prostu wielki i wspaniały, że nie ma w nim żadnej ciemności, że Jemu należy się cześć i chwała i że jest święty. I śpiewać przez pół godziny w zachwyceniu i uniesieniu, że jest święty. Ale czemu tak nie robimy? Nie robimy dlatego, że prawda nie prześwietliła jeszcze wystarczająco naszych umysłów. Jeszcze nie spojrzeliśmy w niebo jak Nebukadnezar, nie uwielbiliśmy Boga i dlatego jeszcze rozum nam nie wrócił. Dlatego przychodzimy z miejsca, często w modlitwie przychodzimy z miejsca wycioranego o ten świat orka, który jęczy i krzyczy, dajcie jeść. Zamiast z pozycji syna królewskiego, który wie, kto jest jego ojcem i co do niego należy. Więc kiedy Jezus uczy się modlić, to mówi pierwsze, to mówi święć się imię Twoje. I jak zauważycie, na końcu jest tak samo oddana cześć i Bogu i chwała. Bo Twoje jest królestwo, moc, chwała na wieki wieków. Zaczynamy uwielbieniem, kończymy uwielbieniem. Zadałem Suprajsowi na wiatrołapie, jak często pastor powinien się modlić. Pytanie. Takie było jedno spotkanie dla tych, którzy służą na wiatrołapie. Chcieliśmy uhonorować tych, którzy pracują, liderów. I mieliśmy takie spotkanie z nim. I można było zadać różne pytania. On poszedł z nauczaniem w stronę bardziej służby i pastora, więc uznałem, że to będzie dobre pytanie. Zadałem mu tak bardzo, bardzo szczerze. Mówię, jak dużo musi się modlić pastor? I słuchajcie, on fajnie powiedział. On powiedział tak. No, Żydzi to modlą się 3 razy dziennie. Rano, w południe i wieczorem. Mówi, no jest to jakiś model. Do Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba. 3 razy. W różnych aspektach. No i sobie pomyślałem, jak to mówił, mówię, dobrze, to jest jakaś taka wskazówka, będę miał się czego trzymać w mojej takiej dyscyplinie, żeby 3 razy w ciągu dnia się tak konkretnie do Boga zwrócić. W uwielbieniu, w dziękczynieniu, w prośbach. Po prostu na początek, jak zaczynam dzień, w środku dnia i na koniec. A on później mówi, no ale muzułmanie modlą się 5 razy dziennie. Ja mówię, no dobra, to trzeba będzie 5 razy, no to nie można być gorszym niż muzułmanin, to faktycznie, 5 razy. Ale on nie skończył, on poszedł dalej i powiedział, a w Nowym Przymierzu to już nie ma limitów. Amen. Więc wiesz, zaczynać uwielbieniem i kończyć uwielbieniem. W ogóle całe kazanie o dziękczynieniu też miałem na wiatrołapie, ale to sobie przesłuchajcie, jest na naszej stronie drogowej, wisi, ponieważ było ogłoszone w niedzielę, więc jest wyjęte z tego zestawu wiatrołapowego, można tego posłuchać sobie na drodze. Jeżeli nie wiesz, za co dziękować Bogu, otwórz psalmy. Tam jest wymienione, za co dziękować Bogu. Dawid dziękuje Bogu. Dziękuję Ci, Boże. Dlaczego? Bo Twoja łaska trwa na wieki i Twoje miłosierdzie jest nieskończone. Czasami przychodzimy z tak naprawdę, wiecie, ucioranym sercem, które przez to ucioranie jest niewdzięczne, że przychodzimy do Boga i myślimy sobie, a za co ja mam dziękować? Urodziłem się mężczyzną. Albo kobietą. Mam męża. Za co tu dziękować? Albo nie mam męża, za co tu dziękować? Albo mam dzieci. Za co tu dziękować? Albo nie mam dzieci, za co tu dziękować? I przychodzimy tacy wyciorani i naprawdę nie wiemy, jak to uwielbienie i dziękczynienie odnieść do siebie, ale powiem Ci, uwielbienia nie musimy i dziękczynienia i chwały dla Boga odnosić do siebie. My mamy to odnosić do Niego. Tego, kim On jest. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. I już masz powód na dziękczynienie na najbliższe 10 lat. Nie możesz, nie musi się nic więcej w Twoim życiu wydarzyć dobrego. Ale będzie się działo, spokojnie. Tylko ja nie chcę po prostu dzisiaj odchodzić od tego toru mojego głównego kazania. Dobrze, to była pierwsza rzecz, uwielbienie dla Boga. Ale teraz druga rzecz w skutecznej modlitwie i w zrozumieniu Królestwa Bożego i Kościoła Bożego jest taka, że druga rzecz, która jest wymieniona tutaj na liście zaraz po tym, to nie jest chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj, ale jest druga rzecz, o którą on mówi, kiedy się modlicie, to mówcie, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Więc zobacz, więc my po raz drugi jesteśmy z naszym proszeniem Boga o Panie przesunięci do kolejnego pokoju poczekalni. Najpierw jest dziękczynienie dla Boga, uwielbienie, chwała dla Niego. Wchodzimy do Jego bram z dziękczynieniem, z pieśnią chwały. Na drugim miejscu są sprawy Bożego Królestwa i dopiero na kolejnym miejscu są nasze sprawy. To jest nic niezwykłego. Jezus ucząc mówił, żebyśmy się o nic nie troszczyli, o żadne sprawy, żebyśmy przynosili Mu wszystkie prośby z dziękczynieniem, ufając, że On odpowie. I On w tym momencie, kiedy uczył o tym, powiedział, że najpierw szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Najpierw szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Więc taki jest Boży plan naszego życia. Królestwo Boże, Kościół Boży na pierwszym miejscu, a dopiero potem moje potrzeby. Ponieważ Bóg ma cel dla naszego życia tutaj na ziemi. I pierwszym celem dla naszego życia tutaj na ziemi jest nasza relacja z Nim, ale potem zaraz, wieść, nasze zbawienie, ale potem zaraz jest nasze służenie Jemu. Bo kogo my przyjęliśmy do naszego życia? Jak to się mówi? Czy przyjąłeś Jezusa jako kogo? Kogo? Podpowiedzi proszę. Zbawiciela? I Pana? Dwie różne rzeczy. Ten, kto cię zbawia, to jest po prostu ratownik. On cię ratuje. Wyciąga ręce, rzuca ci koło ratunkowe, kładzie swój krzyż na wodę, żebyś nie utonął i cię po prostu ratuje. W miejsce twoje idzie na krzyż i umiera, żebyś ty nie poniósł kary. To jest ratownik. To jest zbawiciel. Ale teraz jest jeszcze Pan. A Pan to już jest ktoś, kto mówi ci, co ty masz robić w swoim życiu. Przez Ducha Świętego wskazuje ci ścieżki, po której ma stąpać twoja noga. Jakie usta mają, jakie słowa mają mieszkać w twoich ustach, jakie myśli mają mieszkać w twojej głowie. To wszystko się tam zawiera. Więc teraz, jeżeli Jezus uczy o królestwie, to mówi, i kiedy modlicie się, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie i na ziemi, to poprzedza to chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I teraz wiecie, już nie będę dalej kontynuował. Modliłem się do Boga, żebym za dużo dzisiaj nie powiedział, bo miałem różne pokusy w czasie kazania, przed kazaniem, w czasie uwielbienia, żeby zrobić jakieś parę takich wycieczek, bardzo takich złośliwych w stosunku do życia niektórych osób. Powiedzieć to w taki sposób, żeby jeszcze ci, którzy nawet tego nie robią, też się poczuli trochę winnymi i zmobilizowali się. Ale już w czasie uwielbienia modliłem się, Boże, prowadź mnie tak, żebym do takiego miejsca nigdy nie doszedł dzisiaj w czasie kazania. Więc ja po prostu modlę się, żeby Twoje sumienie samo grało i dzisiaj śpiewało. Niech ono zaśpiewa ci. Niech ono ci zaśpiewa i powie ci, o czym dzisiaj było, dzisiejsze kazanie było. Natomiast chciałem zakończyć jeszcze paroma innymi wersetami. O, to już pominę, bo to już powiedziałem. Chciałem powiedzieć o Bożej Górze, która jest synonimem Bożego Królestwa. Prowadziłem warsztat na temat modlitwy na wiatrołapie, na temat modlitwy, która porusza góry. Znacie tą przypowieść Jezusa, który mówi, że przypowieść, nie była przypowieść, to było wydarzenie, tak? Kiedy on przeklął drzewo figowe, bo nie wydawało owocu. Ciekawa historia, ponieważ tam jest napisane, że nie był to czas na figi. Więc można pomyśleć, no to co, on się tego drzewa czepiał i przeklął je, że nie było fig, skoro to nie była pora na figi. Wiecie, moja jest, mam tylko jedną interpretację na ten temat. W obecności Jezusa jest tylko czas na owocność. Jeżeli ktoś żyje z Jezusem, jeżeli ktoś żyje dla Jezusa, to nie ma okresów płodnych i bezpłodnych. Zawsze ma wydawać owoce. Tak? To jest pierwsza rzecz. Natomiast później uczniowie się dziwili, jak to się stało, że tylko przeklął, usuchł od korzenia. I później Jezus daje lekcję wiary. Pamiętacie ją? I mówi do nich, że gdybyście mieli wiarę, jak ziarko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, podnieś się i rzuć się w morze. I tak właśnie będzie dokładnie, jak będziecie modlili się. Widzicie, ciekawa rzecz jest, że Jezus modlił się o różne rzeczy w swoim życiu, do różnych rzeczy mówił i mamy tego opisy w Biblii, ale nigdy nie wydarzyła się taka sytuacja ani w życiu Jezusa, ani w życiu uczniów, żeby ta ilustracja rzucania gór w morze kiedykolwiek nastąpiła. Parę lat temu, jak mieliśmy warsztaty prorocze, jeden pastor, który przyjechał tutaj do Warszawy na te warsztaty, wziął mnie na rozmowę i męczył mnie przez 2 godziny o to, o co Jezusowi chodziło z tą górą, bo przecież to było tak niepraktyczne i to tak abstrakcyjny po prostu przykład, żeby tą górę brać i po prostu wrzucać gdzieś do wody. I ani Jezus tego nie zrobił, uczniowie tego nie zrobili i po co to w ogóle robić? Ja mu tłumaczyłem, no wiesz, no ale góra to jest taki synonim czegoś naprawdę niemożliwego, no bo jak można górę słowem podnieść? On mówi, no właśnie, jak można, nawet nikt tego nie zrobił. Po co Jezus taki absurdalny przykład daje po prostu? Żeby został przy tym drzewie figowym. Powiedział, że ćwicz się na drzewkach. Sam to zrobił i dałby nam lekcję, żebyśmy ćwiczyli na innych drzewkach. Ale po co on tą górę wyciąga? Wiecie, bardzo ciekawe jest, bo przed wakacjami dotarłem do nauczania nieżyjącego już takiego generała wiary, Gordona Lindsaya, przed wiatrołapem, który powiedział, że bardzo ciekawa jest ta lekcja wiary, kiedy się spojrzy na różne fragmenty na temat gór w Biblii. I teraz, wiecie, chciałem wam coś o tym powiedzieć, bo ponieważ to dotyczy Królestwa Bożego. Księga Daniela zaczyna się od historii, kiedy Nabukadnezar ma sen. Nie chce tego snu wyłożyć wróżbitom i mówi, wy musicie mi powiedzieć, jaki to był sen, a potem go wyłożyć. Wróżbici mówią, to nam opowiedz ten sen, to my ci go wyłożymy. A on mówi, wy jesteście cwaniaki, jak ja wam powiem, jaki miałem sen, to wy dorobicie do tego teorię i mi powiecie, jak się nie wypełni, to powiecie, że no tam coś tamtego, mówi, wy jesteście bandą kłamców. Więc teraz macie uzyskać odpowiedź, co mi się śniło, a potem wykład. Oni mówią, tego nikt nie potrafi zrobić, tylko bogowie, którzy nie mieszkają między śmiertelnikami. Dokładnie tak odpowiadają. On mówi, do rana jesteście wszyscy martwi. Wiadomość dochodzi do Daniela i jego kompanów. Daniel się modli, mówi, módlmy się do Boga o miłosierdzie. I Daniel w nadprzyrodzony sposób dostaje wiadomość, co się śniło Nabuchodnezorowi. Idzie i opowiada mu sen, a później daje mu wykład. Ten wykład, wiecie, to w ogóle cała ta historia od początku księgi Daniela jest bardzo ciekawa. Wszyscy ci satrapowie, królowie, babilońscy, medyjscy, perscy, asyryjscy, bardzo często, szczególnie ci, którzy podbili więcej niż jedno królestwo, nadawali sobie tytuł Król Królów. To wiecie, to nie jest z Księgi Objawienia, że o Jezusie jest powiedziane Król Królów i Pan Panów, ale to jest wzięte z księgi wcześniejszych ksiąg apokaliptycznych, do których zalicza się właśnie Księga Daniela, gdzie właśnie ci rządzący w Dolinie Tygrysa i Eufratu w tym żyznym półksiężycu, północnej jego części, nosili tytuł Król Królów. I teraz wiecie, i teraz bardzo jest ciekawe, że ci królowie na skutek spotkania z Danielem oddają chwałę Bogu nieba, Królowi nieba. To też jest bardzo charakterystyczne. Ale ten sen, pierwszy sen Nabukadnezera, pierwszy sen, który wykłada Daniel, jest bardzo charakterystyczny. Śni mu się posąg. który ma głowę ze złota, ramiona i barki ze srebra, brzuch z miedzi i barki, tak, biodra i brzuch z miedzi i nogi z żelaza pomieszanego u stóp z gliną. I Daniel mówi tak. Król Nabuchadnezarze, ten posąg to są królestwa, które przychodzą jedno po drugiej. Głowa to jesteś ty, złota głowa. Później przyjdzie inne królestwo, to będzie królestwo srebra. Później przyjdzie inne, to jest królestwo miedzi. A później przyjdzie królestwo żelaza, ale ono nie będzie stabilne, bo nie będzie jednorodne. W tym śnie z wielkiej góry oderwał się kamień i uderzył w stopy tego posągu, rozbijając je. Cały posąg upadł i jest powiedziane, że całe srebro i złoto i wszystkie metale stały się jak plewa, jak śmieci na klepisku. Natomiast ten kamień, który uderzył w stopy tego posągu, możecie sobie czytać Księgę Daniela, ja za długa historia, żebym miał to wam dzisiaj czytać, ale ten kamień, który uderzył w stopy posągu, niszcząc go, jest powiedziane, że stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Gdzie? Daniel był niezwykłym człowiekiem. Przez całe życie oczekiwał powrotu do Jerozolimy i ustanowienia Królestwa Bożego. Kilkukrotnie, przeczytałem tę księgę w ostatnich tygodniach kilka razy, Bóg do niego się zwraca i mówi: Danielu, jesteś cennym skarbem. Tak go nazywa. Czy wiesz, że jeden z powodów, dla którego nazywał Daniela Bóg osobiście cennym skarbem, był taki, że Daniel miał perspektywę Królestwa Bożego. On czekał na Królestwo Boże. Wiele razy był wystawiany na próbę, żeby służyć Bogu i Jego Królestwu. Wylądował w jamie z lwami. Był po prostu prześladowany. Ale zawsze pozostał na swoim stanowisku. Wiecie, i teraz, kiedy my czytamy Ewangelię później, to my widzimy, że Jezus jest nazwany kamieniem odrzuconym przez budujących. Widzimy, że Jego Królestwo, które przyjdzie, i tutaj są te słowa zapisane, może przeczytam wam to, tak? Nie wiem, ci, którzy czytacie, ci, którzy słuchacie, to wam przeczytam. Okej, przeczytam dwa wersety z Księgi Daniela z drugiego rozdziału, 35 i 44. Wtedy posąg rozsypał się na kawałki, żelazo, glina, miedź, srebro, złoto i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie i rozniósł to wiatr tak, że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. I 44 werset. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień, bez udziału rąk, rozbił żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen ten jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Wiecie, wyciągnąłem to z Księgi Daniela, żebyście mieli szerszą perspektywę, że to nie jest tak, że my dzisiaj mówimy o Królestwie Bożym jako o pewnej przenośni i symbolu. Nie. Jak czytasz objawienie Jana, jak czytasz Apokalipsę, to nie czytasz żadnych przenośni. Czytasz totalne Boże panowanie nad całą ziemią. I teraz zobacz, jakie jest miejsce twoje teraz w tym całym planie. Ty masz być tym, który przyczynia się do usuwania i ustanawiania gór. To jest mowa o górach i o twojej wierze. Ty masz być tym, który ma się stać kluczową częścią nadchodzącego królestwa. I już nią jesteś. I koniec jest taki, że wszystkie władze, wszelkie panowania, wszelkie porządki na tej ziemi będą zmiecione i będzie ustanowiony tylko jeden porządek. Króla królów i Pana panów, który już nie będzie Nabukadnezarem, ale będzie Barankiem Bożym. Wiecie, my żyjemy w Polsce, tak? Mamy swoje utyskiwania na Polskę. Inni żyją w Europie bardziej, bo już Polska im zmierzła, więc mimo, że żyją w Polsce, żyją już w Europie. I mają swoje utyskiwania na Europę. I nie mają jeszcze na inne rzeczy swoje utyskiwania. Ale powiem ci, jako synowie królestwa musimy z tym skończyć. Ponieważ królestwo, które przychodzi, jest potężne i zmiecie wszystkie inne królestwa, które są tutaj wokół nas. I my się z tymi ziemskimi królestwami nie musimy przepychać. My nie musimy się zbytnio tym interesować. My musimy się zajmować tym, żeby Boża sprawiedliwość, Boży pokój i Boża radość przede wszystkim rządziła w naszych sercach, a potem przez nasze serca rządziła wokół nas. Ale tak może żyć tylko ten, który ma perspektywę królestwa. Wyciorane orki przez zmęczenie świata nie pozyskają tej perspektywy. Będą ciągle modlić się do Boga: o Panie. Synowie królestwa będą ustanawiali królestwo i będą gonili diabła. Będą zaprowadzali Boże rządy. Teraz jeszcze o górze. Zobaczcie, Izajasza 2 mówi podobnie. I stanie się w ostatnich dniach, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki. A tłumnie będą do niej dążyć wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami. Gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiecze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. To jest cel, do którego Bóg prowadzi ziemię. Ustanie wojen. Tam są jeszcze inne wersety, że lew będzie parć się z barankiem i będzie siano. Czytałem pewne nauczanie pewnego rabina, który już nie żyje, który mówił, że ciekawe jest, że do czasów Noego ludzie nie jedli mięsa. A dopiero po Noem, kiedy Bóg widział, że jak tą bezbożność ludzi, nie powiedział, że już nikt będzie więcej gładził, powiedział: dobrze, możecie zabijać te zwierzęta i jeść. I ten rabin powiedział, że w erze mesjańskiej wszyscy wrócimy do weganizmu. Bo ludzie już nie będą musieli być agresywni. Mam pewne wątpliwości, ponieważ jest powiedziane też przez apostoła Pawła, że nadejdą czasy, że pewni ludzie innym ludziom będą zabraniać jeść pewnych rzeczy i to będzie czas antychrysta, więc jestem ostrożny. Ale ten rabin z kolei powiedział, że on nie wierzy, że Mesjasz jeszcze przyszedł na ziemię. W związku z tym on jeszcze raz w sobotę je kurczaka, żeby podkreślić, że on ciągle czeka na Mesjasza. Ale w ogóle cała ilustracja, cała ta dyskusja była bardzo ciekawa, bardzo mnie tak rozbawiła. Ale w kontekście ery mesjańskiej, tej, do której dążymy, Bożego Królestwa, które wypełnia całą ziemię, to zobaczcie, to jest to miejsce. To nie jest miejsce ludzi, którzy żyją w fochach i humorach, próbując zaspokoić swoje gnębiące ich potrzeby, walcząc z innymi ludźmi. Tylko to jest czas zupełnie inny. To jest czas łaski, gdzie ja zajmuję się tym, żeby dawać. I to mnie interesuje. Nie żyję jak grabie do siebie. Nie żyję jak ten rabin, który mówił, że to jest rybia miłość, który powiedział do człowieka, który mówił: młody człowieku, co jesz? Rybę. A czemu jesz rybę? Bo ją kocham. Mówi, to ty tak ją kochasz, że wyciągnąłeś ją z wody, ugotowałeś, zabiłeś, teraz ją jesz? Ten rabin powiedział: większość świata jest tego rodzaju miłością wypełniona. Miłością rybnią. Rybnią. I wiecie, i to jest ta era, do której my dążymy. Znowu jest powiedziane o górze. Ostatni werset o górach. Objawienie 16. I rozpadło się wielkie miasto na trzy części i legło w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina za zapalczywości gniewu Bożego. I znikły wszystkie wyspy i gór już nie było. Wiecie? Słowo Boże zapowiada zniesienie wszystkich gór. Więc kiedy my modlimy się do Boga, modlimy się w modlitwie Ojcze Nasz, to tak naprawdę modlimy się o ustanawianie Bożego Królestwa. I Jezus mówi: miejcie wiarę jak ziarnko gorczycy, bo wy jesteście powołani do tego, żeby ustanawiać Boże Królestwo. Przez swoją wiarę i przez swoją modlitwę. Nie jesteście powołani do tego, żeby przetrwać. Nie jesteście powołani do tego, żeby zarobić troszkę pieniędzy, zbudować domek i dzieci posłać do szkoły, żeby zapełnić miskę z jedzeniem. To nie jest wasze powołanie. Bóg mówi: ja to wszystko dla was mam, bo powiedziałem, że nie porzucę i nie opuszczę. I powiedziałem: najpierw szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Ale Boży plan dla nas to jest Królestwo Boże, którego my stajemy się częścią, i Królestwo Boże, które my zaprowadzamy. Zupełnie inny punkt widzenia. Ja wiem, że dzisiaj może moje słowo jest dla ludzi dłużej wierzących. Bo może jak ktoś się mocno tarabani ze swoimi problemami dzisiejszymi, to czeka na zakończenie i włożenie rąk. I tak zrobimy. I ja chętnie się o każdego pomodlę. Ale jeżeli 10-15 lat żyjesz z Bogiem i ciągle, podobnie jak ja czasami, zastanawiasz się, o co w tym wszystkim chodzi, jaki jest sens i czy to cierpienie kiedyś się nie skończy, to powiem ci, zaczyna bić dla ciebie dzwon. Dzwon ostrzeżenia. Bo jeżeli po 10-15 latach życia z Bogiem ty masz tak podstawowe, fundamentalne pytania, to znaczy, że nie zrozumiałeś, jaki jest cel Królestwa i twojego udziału w tym Królestwie, żeby wypełnić Boży plan. Jest taki fragment, on mi się przypomniał, jak Monika dzieliła się tą wizją o Kościele, że ludzie przynoszą dary i później ich własne domy rosną w tym samym momencie. Jest taki, w Starym Testamencie jest taki prorok, się zwraca, nie wiem, czy to w Malachiaszu jest, czy w Ozeaszu, już nie pamiętam, ale Bóg mówi o tych tak zwanych w Brytyjka, to mówi tafelkach, tak? Kafelkach. U Amosa, tak? Dzięki. Że wasze domy po prostu są wykafelkowane, a świątynia Pana jest. Często taki dla mnie żartobliwy bardzo był obraz, tak? Kiedy słyszałem taki tekst, ktoś powiedział, że w domu małżeństwo po malowaniu przemeblowywało się i mąż mówi, tą szafę wywalamy? Nie, nie jest jeszcze taka zła, nada się do kościoła. Tafelki, szafa do kościoła. To są wszystko całkiem takie śmieszne nawet ilustracje. Ja nie mam powodu, żeby narzekać na kogokolwiek w drodze, ale powiem wam, zajrzyjmy do naszych własnych serc, sami, dla siebie, dla swojego dobra. Bo być może ustawienie nas według Bożej perspektywy Królestwa może spowodować, że wreszcie przestaniemy zadawać te irracjonalne pytania. O co chodzi w moim życiu? Kiedy będzie lepiej? Kiedy to się wszystko zmieni? Kiedy mnie to przestanie uwierać? Słuchaj, bo dzisiaj żyjemy, a co jutro będzie, wie tylko Bóg. Czytasz listy apostolskie? Co tam jest napisane? I nie mówcie, że pojedziemy do tego kraju, będziemy handlować, zbudujemy domy. Mówcie. Tak mówi apostoł. Jeżeli tak mówicie, to mówcie inaczej. Mówcie. Jeśli Pan pozwoli, to zrobimy to, to i to zrobimy. Bo Pan jest tym, który jest Panem. Niech się nam Pan ze Zbawicielem nie miesza. Chociaż jest to jedna i ta sama osoba. Amen. I to jest, wiecie, miejsce, do którego Bóg nas prowadzi. Łukasza 17. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić, oto tutaj jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Identycznie z Kościołem Bożym. Ktoś może pytać, a kiedy nasz Kościół będzie taki fajny jak inny fajny Kościół? Albo kiedy dojdziemy do takiego miejsca, takich liczb? Powiem wam, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Królestwo Boże jest pośród nas. Gdzie jest Boży Kościół teraz? Gdzie on jest? Czy on jest w Bożych celach dopiero zapisany za 5 lat ciężkiej pracy? Nie, on teraz ma miejsce. Tylko pytanie jest, czy my już go zauważamy, że on jest między nami. Że to jest Królestwo Boże, że to jest Kościół Boży. Czy wypełniamy naszą rolę w stosunku do tego, co powinniśmy wykonywać? Czy myślimy sobie, jeszcze kawałek glazury muszę w moim mieszkaniu ułożyć? A drugi fragment, który mówi, i będzie głoszona ta Ewangelia o czym? O Królestwie, Mateusza 24:14, po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Amen. Więc widzicie, to jest Boża perspektywa czasów, w których my żyjemy. Jezus jest Panem, Jezus jest Królem, On realizuje swój plan. Jeżeli pozwoli nam, to zrobimy jeszcze jakieś rzeczy. Jeżeli nam nie pozwoli, to ich nie zrobimy, ale nie oddamy czci strachom, nie oddamy chwały obcym Bogom, nie oddamy czci własnym egoizmom, nie będziemy kłaniać się przed swoimi konsumpcyjnymi małymi problemikami, ale będziemy czcić Pana Panów, Boga Królów, Jemu będziemy oddawać cześć i uwielbienie, a On będzie do nas mówił, Danielu, mój cenny skarbie. Amen. On chce tak nas nazywać. Także to by było słowo na dzisiaj. Nie wiem, czy po tej chorobie, czy coś. Trochę mi się tak, ono nie kleiło troszeczkę, mam wrażenie. Może niektórym też tak się wydawało. Ale to nic nie szkodzi, ponieważ Słowo Boże jest żywe i skuteczne. I ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia całych wnętrz człowieka, żeby wyłuskać to, co jest dobre, a to, co z Boga nie pochodzi. Także kochany, jeszcze mam takie notatki, może to komuś pomoże. Iza zapytała tydzień temu w czasie kazania, słuchałem tego kazania sobie, zapytała, kto tutaj z was się czegoś boi w swoim życiu? Że jakaś zmiana nigdy może nie nastąpi, albo czy Bóg go nie wysłucha. Powiedziała mi Iza, że parę osób podniosło ręce. Powiem wam, ja też jakbym był tutaj, to też bym rękę podniósł. Ale Bóg do mnie powiedział, że wszelki strach musi być usunięty spośród ludu Bożego. Bo najmniejsza forma strachu ostatecznie prowadzi nas do zgięcia kolan przed szatanem. Jest tylko jedna osoba, której powinniśmy się bać. Król królów i Pan panów. Kto jego się boi, nie będzie bał się niczego innego. Jeżeli boisz się czegokolwiek innego, Bóg nie wysłucha moich modlitw, czy się ułoży, czy urodzę dziecko, czy Bóg uzdrowi, jak to będzie. Jeżeli boisz się jakiejkolwiek tych rzeczy, to już nie służysz Bogu. Bo Bóg wie, czy to będzie, kiedy będzie. Jeżeli prosiłeś z wiarą, to możesz wiedzieć, że otrzymałeś. Nie możesz żyć w tych lękach. Każdy najmniejszy pozostawiony lęk w twoim życiu jest punktem kondensacji, na którym osadzają się kolejne lęki. A każdy wykopany, gruby lęk z twojego życia odkrywa pokłady mniejszych, poukrywanych lęków, do których możesz się dobrać. Czasami jak szafy nie odsuniesz, to pajęczyny nie zgarniesz ze ściany. Dlatego atakuj jakikolwiek strach byłby w twoim życiu. Opowiadałem na wiatrołapie o Johnny Austinie, który zawsze bał się latać samolotami. Ale latał. Przemagał ten strach. Aż do pewnego momentu, kiedy po nabożeństwie jeden brat ze zboru przyszedł i powiedział do niego: John, miałem wizję w czasie, kiedy głosiłeś, że twój samolot spadł na ziemię, spłonął i wszyscy zginęli. A on do niego mówi: a właśnie dzisiaj wieczorem miałem lecieć do innego miasta głosić Ewangelię. A on mówi: przyjmij to jako ostrzeżenie. I John opowiada, że tego dnia pojechał pociągiem. I powiedział, że to była najgorsza decyzja w jego życiu. Bo później już nie mógł jeździć pociągami. A później z wielkim lękiem wsiadł do samochodów. A wszystko zaczęło się od tego, że popełnił kompromis z pierwszym lękiem, który do pewnego momentu zwalczał. Ale później na skutek objawienia i proroctwa zaakceptował, co stało się ruiną w jego życiu. My nasze dzieci uczyliśmy nie bać się pająków. Bardzo nie wiem, kiedy to przyszło, szczególnie jeżeli na jedno nasze dziecko, ale nie zaczepiajcie ich w tym temacie, bo dzieci nie lubią być tematami kazań swoich rodziców. Ale pamiętam, jak z Izą żeśmy tłumaczyli, dawali szczotki, szufelki, różną broń i uczyli razem z nimi, jak to paskudztwo miażdżyć i atakować własnymi rękami. Ale motywacja w nas była tylko jedna. Jak pokonają pająka, to pokonają kolejne rzeczy w swoim życiu. A jak założymy na nie kloszyk pod tytułem tatuś pajączkami się zajmie, to mają przerąbane całe życie. Bo do pajączków dołączą wężyki, do wężyków dołączą cienie na ulicy wieczorem, a do cieni wieczorem dołączy strach o pracę i później już będzie jedno wielkie szambo w życiu. A nic tak nie kieruje życiem człowieka, niczym tak mocno diabeł nie kieruje życiem człowieka, jak poprzez lęki. Więc słuchaj, ja dostałem proroctwo na wiatrołapie. Marek, masz być nieustraszony. I nie tylko ty, ale każda komórka twojego ciała. I tak mi się to spodobało. Stałem na uwielbieniu i śpiewaliśmy, że ty mnie wypełniasz. I ja mówię: Panie, ty mnie wypełniasz. Ty wypełniasz każdą komórkę mojego ciała. Ja jestem fearless. Yeah! Ale powiem wam, to jest zgodne ze Słowem Bożym. Jak czytam Księgę Daniela, kiedy on wchodzi do jamy lwów, kiedy czytam o Szedrachu, Meszaku i Abednego, kiedy zostają wrzuceni do ognistego pieca, to ja mówię: oni po prostu, oni się nie wystraszyli, nie tylko tych bożków, tych bogów. To nie był strach przed Nabukadnezarem. Oni nie bali się śmierci. Nie plotkuj. Nie podsumowuj. Nie opiniuj życia innych ludzi. To nie jest Królestwo Boże. Błogosław innych ludzi. Nie rozprzestrzeń informacji niewygodnych dla kogoś. Nawet jak są sprawdzone i prawdziwe. Niech w twoich ustach będzie błogosławieństwo. Bądź kapłanem Boga Najwyższego. My jesteśmy królewskim kapłaństwem. Co Bóg powiedział do kapłanów przez Mojżesza, jak mają błogosławić lud? Przeczytajcie sobie. Jest powiedziane: a wy kapłani będziecie podnosić ręce i będziecie mówić tak: Boże, rozjaśnij swoje oblicze nad nimi. Bądź im łaskawy i miłosierny. Nie zajmuj się plotkowaniem, nie zajmuj się podsumowywaniem życia ludzi, nie próbuj wyciągać w życiu z życia innych ludzi wniosków, mówiąc, że gdyby on tak zrobił, to by tak nie było. Nie rób tego nigdy. To nie jest Królestwo Boże. Chcesz zaplanować swoje życie? Chcesz dobrze zaplanować swoje życie? Jest tylko jeden dobry plan dla twojego życia. Posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Możesz wszystkie swoje notatki wyrzucić i po wyjściu dzisiaj ze spotkania spytać się: Panie, czego ty ode mnie oczekujesz? Byłem w ośrodku zdrowia, czekałem na badanie. Byłem przygnębiony, obserwując chorych ludzi wokół mnie. Moja przyjaciółka mi napisała: Marek, obudź się. Jest napisane, będziecie głosić Ewangelię po krańce ziemi. Ja mówię, no ale jestem w ośrodku zdrowia. Mówię, cała służba zdrowia to są krańce ziemi, do których nie dotarło światło Ewangelii. Ty się obudź, ty musisz tam głosić Ewangelię. Tego samego dnia pomodliłem się z jedną lekarką, złapując ją za ręce. Pierwszy raz w życiu. Byłem zszokowany tym, co wyrabiam. Chcesz mieć plan dla swojego życia? Jest plan zapisany w Słowie. Jest plan, który Duch Święty będzie ci mówił, co masz robić każdego dnia. To jest dobry plan. Twoje plany wyszumiane, wymoderowane, ambicjonalne, niekoniecznie takie są. Surprise, powiedział na wiatrołapie. Życie składa się zbyt, i Boże Królestwo składa się zbyt wielu puzli, żebyśmy mogli, byli w stanie je ułożyć w naturalny sposób. Zaczynasz układać, nagle okazuje się, że to jest kilka układanych, zsypanych na jedną kupę. Jest tego za wiele. To nawet nie jest 5000 puzli. To są miliony puzli. To jest twoje życie. Jeżeli chcesz je poukładać, to musisz być prowadzony przez Ducha Świętego. Twoje życie jest ponadnaturalne i ono ułoży się wtedy, kiedy ty poddasz się ponadnaturalnemu prowadzeniu Boga. Nie zastraszaniu, nie manipulacjom, nie swoim własnym kombinowaniu, ale poddasz się Bogu. Amen. To jest to, w jaki sposób Bóg cię prowadzi. Amen. Wola Boża dla naszego życia jest czymś absolutnie najpiękniejszym. Nie ma nic lepszego. Amen. Wstańmy wszyscy razem. I chciałbym was poprowadzić w takiej szczególnej modlitwie. Chciałbym, żebyśmy wszyscy uklęknęli dzisiaj. Nigdy tego nie robimy, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj wszyscy poszli na kolana. Jak ci niewygodnie do przodu, bo ten fotel lotniczy masz, to możesz w drugą stronę klęczeć z twarzą na siedzeniu albo w bok. Jak ci było wygodnie. Ważne, żebyś wiedział, że klęczysz przed Bogiem teraz. Nie przed człowiekiem, ale przed Bogiem. Chciałem was poprowadzić do takiej modlitwy poddania się Bogu, czegokolwiek sobie życzy od mojego życia. Duchu Święty, prowadź nas teraz. Dotknij naszych serc. Dotknij naszych umysłów. Przemów do nas wyraźnie. Powiedz nam o nas samych, o naszej rodzinie, o naszych najbliższych. Powiedz nam o naszym zborze. Powiedz nam o mieście, w którym mieszamy, o naszej rodzinie, o naszych sąsiadach, o naszej pracy i o naszym powołaniu po krańce ziemi. Przemów do nas w każdej dziedzinie. Przemów o dniu dzisiejszym. Przemów do nas, gdzie dzisiaj są nasze krańce ziemi. Duchu Święty, prosimy Cię, zmiękczaj teraz nasze serca, żebyśmy poszli za tym, czego Ty oczekujesz od naszego życia i wypełnili Twoją wolę i nasycili się życiem, jakie jest w Tobie. Jeżeli możesz, to powtórz za mną taką prostą modlitwę. Ojcze mój, który jesteś w niebie, wielbię Ciebie za moje całe życie. Dziękuję Ci za całe moje życie. Dziękuję Ci, że to jest wspaniałe życie. Dziękuję Ci, że jestem zbawiony. Dziękuję Ci, że jestem napełniony Duchem Świętym. Dziękuję Ci, że należę do Ciebie. Dziękuję Ci, że moje losy są zapisane w Twojej Księdze Życia. Dziękuję Ci, że Ty powiedziałeś, że Ty wszystko dobrze uczynisz. Dziękuję Ci, że powiedziałeś, że w Tobie nie ma zaćmienia ani chwilowej odmiany. I teraz przychodzę do Ciebie i mówię: bądź wola Twoja w całym moim życiu. Oddaję siebie, moją rodzinę, dzieci, przyszłość, pracę, powołanie. Nie tak, jak ja chcę, ale jak Ty chcesz. Panie, poślij swoich aniołów. Panie, poślij swoich aniołów, aby wzmocnili mnie w mojej bitwie. Ja bym był całkowicie Tobie poddany. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Wstańmy. Nic nie ma z automatu. Tak jak się modliłeś, tak Bóg słyszał. I Bóg jest dobry. Amen. Amen. Możemy oddać Bogu chwałę naszymi oklaskami, krzykami. Jezu, wielbimy Ciebie, jesteś dobry. Jezu, wielbimy Ciebie, jesteś dobry. Wielbimy Ciebie. Do Ciebie jest chwała, cześć, dziękczynienie i uwielbienie. Jesteś Bogiem Wszechmocnym, Panem Królem, Bogiem. Wielbimy Ciebie, wielbimy Ciebie, wysławiamy Ciebie. Hallelujah.